Zapraszam, Beata Lubecka.
Gościem Radia Zety jest dzisiaj profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z pandemią. Dzień dobry, panie profesorze.
Dobry, witam panie redaktor, witam państwa.
Lubi pan Zakopane?
Bardzo.
A widział pan coś
aczkolwiek
ostatnio...
Aczkolwiek wolę Halę Gąsienicową albo Kondratową.
A widział pan, co się działo ostatnio na Krupówkach w weekend?
No, na szczęście tylko w telewizji.
Ale czy to, co się tam działo, czyli te śpiewy, tańce, że polewamy się szampanem, czy to się przełoży na wzrost zakażeń, czy nie?
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, gdyby tego typu zachowania nadal byłyby powszechne, to w tym momencie możemy machnąć ręką na nasz wysiłek prawie roczny, żeby ochronić ludzi przed śmiercią i przed rozwojem tej epidemii. Zwłaszcza, że do tego, że już nie bardzo chcemy lub nie bardzo możemy psychologicznie przestrzegać zasad ogólnie znanych, to jeszcze do kompletu mamy do czynienia z taką sytuacją, że pojawia się u nas wariant wirusa, który jest łatwiej transmitowalny niż ten, który do tej pory istniał.
Mówimy o wirusie z Wysp Brytyjskich, który do nas tutaj przywędrował, tak?
Dokładnie tak jest. On już jest anteportaż, tak żeśmy się zresztą spodziewali, bo on został wprowadzony do nas mniej więcej w grudniu, jak nasi rodacy przyjechali na święta do rodziny i pamiętając o doświadczeniach brytyjskich, którzy pierwszy raz wykryli tę mutację we wrześniu, to już w grudniu mieli bardzo duży rozwój epidemii. Bardzo
no i jak to może w takim razie wpłynąć na sytuację epidemiologiczną w Polsce?
Więc jeżeli będziemy mieli nieszczęście i będzie to dokładnie zrobione według tego scenariusza, który jest już ćwiczony w kilku krajach, to na początku marca, czyli za tydzień, za dwa możemy się spodziewać bardzo dużego wzrostu zachorowań. Mniej więcej taki, jak jest w tej chwili w Czechach.
Ale dlatego będzie wzrost zachorowań, dlatego że poluzowaliśmy restrykcje?
To jest prawo naczyń połączonych. Jeżeli mamy wirus, który się łatwiej przenosi, a z drugiej strony my pozwalamy swoim zachowaniem na przenoszenie się tego wirusa, no to w tym momencie mamy wzrost zachorowań. To jest to, czego żeśmy się cały czas obawiali i cały czas od mniej więcej grudnia mówimy, bardzo wolno należy poluzowywać te, może nie restrykcje, jak pani redaktor pamięta, zalecenia.
Ja mówię restrykcje.
Dobrze, to ja będę mówił zalecenia, żeby nie być restrykcyjnym. Ale te zalecenia są niesłychanie ważne.
No ale Andrzej Sośnierz na przykład, były szef NFZ i lekarz, też uspokajał w Polsat News, że w zimie przy panujących obecnie niskich temperaturach, no to nasz oddech błyskawicznie leci do góry i co zmniejsza ryzyko transmisji
COVID-19? Pewnie, że zmniejsza się na pewno ryzyko transmisji, jeżeli jest się na świeżym powietrzu, jest temperatura bardzo niska. Na pewno mniej się ten wirus transmituje niż wtedy, kiedy jesteśmy w jednym pomieszczeniu albo jeszcze w jednym łóżku, ale proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie potem gdzieś idą sobie spokojnie spać.
No dobrze, skoro pan się obawia wzrostu zakażeń, to w takim razie o co pan apelował do Polek i Polaków?
No w tej chwili cały czas byśmy apelowali o trzymanie tych zasad, które są już powszechnie znane, to znaczy dystans, maseczki i higiena osobista. Nie unikanie zgromadzeń, unikanie zbiegowisk i 2 metry od siebie. No dlatego, że następny aspekt tej sprawy to jest to, że nie mamy szczepionek, o czym właśnie też państwo zaczęli mówić już na początku wiadomości. Szczepionki zaczynają dziwnym trafem wyparowywać z Unii Europejskiej, co jest w ogóle kompletnie niezrozumiałe.
Ale rozumiem, że u nas nie mamy z czymś takim do czynienia.
Oczywiście, że mamy. Oczywiście, że mamy. Jesteśmy w Unii Europejskiej i od miesiąca mamy dużo mniejsze dostawy niż były planowane, zwłaszcza tych szczepionek znakomitych.
Nie, ja mam na myśli, że z Polski te szczepionki no, nie wyparowują gdzieś dalej.
Nie, no my nie produkujemy tych szczepionek, ale w efekcie mamy to, że my dostajemy mniej szczepionek niż powinniśmy dostawać, mniej szczepionek niż było zakontraktowane i mniej szczepionek niż jest przewidziane i dla ludzi. No państwo widzą, co się dzieje, ni stąd, ni zowąd, nagle przyjeżdża kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dawek szczepionek mniej. Ludzie są pozapisywani na konkretne godziny, konkretne miejsce, bo to jest cała skomplikowana...
A potem okazuje się, że nie będą zaszczepieni w tym terminie, że będą musieli czekać kolejne 2 tygodnie, albo 3 tygodnie, albo nawet miesiąc. A spodziewa się pan, że do Polski też dotrze trzecia fala pandemii?
No jesteśmy na najlepszej drodze, żeby ta trzecia fala do nas zawitała. Właśnie o tym żeśmy zaczęli mówić. Jeżeli będziemy mieli ten wariant brytyjski, a mamy już go, tylko że mieliśmy go do tej pory w bardzo niewielkim odsetku. W tej chwili pierwsze dane mówiące, że jednak ten odsetek wariantu brytyjskiego rośnie. On się rzeczywiście łatwiej transmituje. Pod koniec tego tygodnia będziemy już pewni, bo będziemy mieli dane nie z jednego źródła, tylko z 3 źródeł. Jeżeli to się potwierdzi, no to w tym momencie można delikatnie biorąc zapomnieć o dalszym rozmrażaniu gospodarki, co jest z tysiąca powodów bardzo niekorzystne.
Czyli kiedy mogą zapadać decyzje, co dalej? Czy będziemy luzować, czy będziemy się znowu zamykać?
W ciągu najbliższych 10 dni. Jeżeli w tej chwili trwają badania nauczycieli, szczęśliwie, i to jest dobra wiadomość, mniej więcej jest taki sam odsetek dodatnich osób, jak był 2 tygodnie temu, to jest około 2%. To jest bardzo dobra wiadomość. Druga rzecz, trzeba sprawdzić, jaki to jest wirus. Jaki wirus jest, transmituje się pośród ludzi. Robimy to z 3 źródeł. Po pierwsze to są dane PZH, po drugie są to dane, które napływają z badań nauczycieli, a trzecia grupa badanych osób to są pacjenci szpitala zakaźnego, w którym mam zaszczyt i przyjemność pracować. Też badamy, jakim rodzajem wirusa ci pacjenci są zakażeni. Te wyniki powinny być znane już w tym tygodniu.
No dobrze, to jeśli chodzi o część radiową, to mamy ją za sobą. Teraz już jesteśmy tylko na Facebooku i na radioz.pl. Decyzje będą zapadać w ciągu 10 dni, czy luzować dalej restrykcje, czy jednak znowu będziemy się cofać w tym luzowaniu. Beata Lubecka, zapraszam. Pan profesor z nami oczywiście, Horban zostaje. Tak jak mówię, jesteśmy na Facebooku i na radioz.pl. Zapraszam. A czy na przykład planowane jest, nie wiem, ściślejsze kontrole na granicach, bo niektóre kraje ościenne właśnie tak zaczęły robić, czy też chcą zacząć tak robić?
To nam dużo nie daje. No w tej chwili ta kontrola na granicach jest dość duża, bo właściwie każdy, który przekracza granice kraju wewnątrz Unii, proszę pamiętać, że jeszcze niedawno te granice właściwie nie istniały. Jeżeli przekracza tak zwanym transportem publicznym, to wędruje na kwarantannę i jest sprawdzany. Po drugie, ten ruch jednak jest bardzo minimalny. Jeżeli państwo popatrzą na liczbę połączeń lotniczych, liczbę ludzi, które podróżują samolotami czy środkami typu autobusy.
Czyli rozumiem, że na razie nie ma takiej potrzeby po prostu, żeby tutaj te kontrole były bardziej restrykcyjne, czy też żebyśmy mówili o zamykaniu granic. Jest pytanie od Michała.
Poza tym wszystkim ogół społeczeństwa jest dość rozsądny, zachowuje się rozsądnie, przyjął do wiadomości, że jest epidemia i jeżeli ma się objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych, to jednak większość ludzi trafia do lekarza.
Michał pytał, weekendowe zachowanie nieodpowiedzialne, ale to naturalne zachowanie ludzi, którzy już nie mogą wytrzymać wiecznego nawoływania. Wytrzymajcie jeszcze trochę, trzeba być cierpliwym. Dlaczego nie możemy wrócić do systemu regionalizacji z września?
Bardzo możliwe, że będziemy wracali do systemu regionalizacji. To jest cały czas rozważane.
Ale od kiedy ewentualnie?
To jest właśnie ta kwestia tych 2 tygodni. Kluczowych 2 tygodni. Jeżeli nie...
Czyli do końca lutego będą zapadać takie decyzje, rozumiem, tak?
Cały czas decyzje są podejmowane na bieżąco, w zależności od spływających informacji. To jest też pewnego rodzaju wypadkowa tego, co mówią medycy, czyli Rada Medyczna i wirusolodzy, bo w składzie Rady Medycznej jest wiele osób różnych specjalności, pomiędzy tym, jak ma się zachowywać gospodarka i pomiędzy samym przebiegiem epidemii i zachowaniem ludzi. To jest zawsze wypadkowa.
Pytanie kolejne, słuchacze. Czy aktualne luzowanie obostrzeń to jest pana propozycja dla premiera, czy polityczna decyzja premiera w obliczu protestów antylockdownowych?
Nie. To my mamy bardzo komfortową sytuację jako Rada. Rada radzi. Ale decyzję podejmuje pan premier i pan minister zdrowia, chociażby z tego tytułu, że jest rzecz wynikająca z konstytucji i z konstytucyjnych uprawnień. Rządzi premier, rządzi minister właściwy do spraw zdrowia, a reszta doradza. No to jest pewnego rodzaju komfortowa sytuacja, że my sobie doradzamy.
Dla doradzających. A dlaczego szczepionka AstraZeneca jest podawana osobom do 65 roku życia, kiedy wcześniej słyszeliśmy, że producent zalecał, żeby nie podawać osobom powyżej 55 roku życia?
Producent nie zalecał, tylko producent nie udowodnił w tym czasie.
No nie udowodnił, tak. No to w takim razie dlaczego jednak podjęto decyzję, żeby podawać starszym pacjentom? Znaczy starszym osobom.
No, starszym jak starszym, to proszę tam.
No nieco starszym, no powyżej 55 roku życia, o to chodzi, 55 plus.
Jak dla mnie to młodym. To oczywiście tak, wpływają następne dane.
No ale są kraje, gdzie na przykład tak się nie dzieje, no bo szczepionka nie będzie podawana w Belgii osobom, które mają więcej niż 55 lat. We Francji są też kłopoty. Słyszymy, że tamtejsza Agencja Bezpieczeństwa Leków i Produktów Zdrowotnych poinformowała, że 150 osób z personelu medycznego po podaniu tej szczepionki miała takie objawy grypopodobne, wysoką gorączkę, bóle mięśni i niektóre szpitale wstrzymały szczepienia AstraZeneca.
Nie, no to jest typowy objaw. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z następującym fenomenem. Szczepionka AstraZeneca, czy oparta też o tak zwaną metodę szczepionki wektorowe, czyli takie, które zawierają w sobie inne wirusy, które wprowadzają materiał genetyczny przy okazji, są klasycznymi szczepionkami i ta szczepionka spełnia nasze wymagania aż nadto, bo po pierwsze chroni przed zachorowaniem w 80%, a z reguły tego typu szczepionki chronią 50-70%, a po drugie nawet jeżeli człowiek ulegnie zakażeniu, to nie umiera, to już wiemy. Pierwsze dane, które do nas dotarły i były przedstawione Agencji Europejskiej, pokazywały, że ta szczepionka jest bezpieczna w grupie osób do 55 roku życia.
Natomiast... Ale to nie jest trochę taki eksperyment jednak, skoro nie ma takich szczegółowych badań dla osób powyżej 55 roku życia.
Nie, już skończę, jeżeli pani redaktor pozwoli. Natomiast oczywiście ta szczepionka była badana i w grupie osób powyżej 75 roku życia, tylko te grupy były relatywnie małe. Cały problem polega na tym, że jeżeli badana grupa jest w wielkości 5000 osób, a tak było w przypadku AstraZeneca i tych badań, które były przedstawione. 5000 brało placebo, 5000 brało szczepionkę, to w grupach poszczególnych wiekowych ta liczebność jest oczywiście dużo mniejsza. Jeżeli ta liczebność w grupie powyżej 55-60 roku sięgała 200-300 osób, to w tym momencie wyciąganie wniosków jednoznacznych jest bardzo trudne. Bo jeżeli mamy w grupie osób szczepionych 6 przypadków zachorowań, a w grupie nieszczepionych mamy 8 przypadków zachorowań, to tutaj nie mamy żadnej różnicy statystycznej i nie możemy mówić. Natomiast sam generalny wynik pokazujący, że jednak ta szczepionka działa, chroni przed zakażeniem, upoważnił nas do tego, żeby jednak zalecić w tej grupie osób, ponieważ proszę zwrócić uwagę, my nie mamy w tym momencie innej opcji. Mamy szczepionkę albo mRNA, dwie szczepionki, których nie ma w takich ilości.
Pfizer, Moderna.
Tak jest. I te pacjenci, którzy już czekają i są w pierwszej linii do zaszczepienia, czekają i nie mają tej szczepionki. I mamy tutaj szczepionkę, która może jest nie do końca udowodniona, że będzie działała. w tej grupie ponad wszelką wątpliwość, ale istnieją już przesłanki pokazujące, że będzie działała, w związku z tym dajemy tę szczepionkę. To nie jest przymusowa szczepionka, że my każdemu łapiemy i mówimy, chłopie, szczep się. Jeżeli
no
chodzi
tak,
o to,
że nauczyciele są szczepieni AstraZeneca.
No,
no
tak
ta
jest.
Grupa zawodowa jest szczepiona AstraZeneca.
Ta grupa zawodowa to jest relatywnie grupa osób zdrowych. Zwłaszcza w porównaniu z grupą osób powyżej 80 roku życia, czy też powyżej 70 roku życia. Ryzyko śmierci, bo głównie nam o to chodzi, w tej grupie jest bardzo małe. Natomiast w grupie osób powyżej 80 roku życia to jest 20%. W związku z tym tutaj nie ma wyboru, nie ma alternatywy. I teraz, jeżeli chodzi o te objawy uboczne, o której pani była uprzejma wspomnieć, to oczywiście jest to prawda. Ta szczepionka działa w ten sposób, że wywołuje reakcję układu immunologicznego, który jakby naśladował infekcję. Dlaczego? Dlatego, że nasz układ immunologiczny w momencie, kiedy dostaje fragment wirusa, czy całego wirusa, reaguje mniej więcej w ten sam sposób. To znaczy zaczyna uruchamiać odpowiedź immunologiczną, która w skrócie mówiąc jest kilku...
Czyli chce mnie pan przekonać i naszych słuchaczy, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tak? No, ale jednak szpitale tam wstrzymały szczepienia.
Widać mają mRNA albo są bardzo wrażliwi. Nie widzę na razie żadnego powodu, żeby przerywać, jeżeli mamy zamiar spełnić nasze plany i zacząć otwierać szkoły.
No tak, najpierw trzeba zaszczepić nauczycieli, żeby można było otwierać szkoły. A kiedy szczepienia, kiedy szczepień doczekają się osoby z chorobami przewlekłymi, które są narażone na to, że przebieg choroby może być bardzo ciężki, a nie mają 60 lat? Są poniżej tych 60 lat.
No to jest właśnie, to jest następny dylemat. W tym momencie, kiedy będzie szczepionka. Jeżeli nie
czyli
mamy
nie
szczepion...
można zakreślić żadnego horyzontu czasowego na przykład, że to będzie, nie wiem, maj, no że to będzie czerwiec, rozpoczną się szczepienia tej grupy, czy też na przykład w połowie roku. No przecież to są osoby też zagrożone ciężkim przebiegiem choroby. Wiele o tym się mówiło. Astma, cukrzyca, nadciśnienie.
No, nadciśnienie.
Po udarze, po zawale.
Nie, spokojnie. Pani, po zawale to jest hasło worek, to jest kilka milionów ludzi. Nadciśnienie to też, jak pani wie, w pewnym wieku ma 60-70% społeczeństwa. Jeżeli nadciśnienie jest dobrze kontrolowane, to nie jest ryzyko. Ta grupa chorych, która rzeczywiście jest narażona, jest relatywnie niewielka. Głównie chodzi tutaj o część chorób cukrzyca, zwłaszcza u osób mocno otyłych i nowotwory.
Dobrze, ale podsumowując, te osoby z chorobami przewlekłymi poniżej 60 roku życia, no to w takim razie kiedy mogą się doczekać tego szczepienia?
Jak tylko zaszczepimy grupę starszych ludzi i będzie szczepionka. Możemy zrobić tak, i to jest rozważane, to jest jeszcze w fazie dyskusji naszej, że jeżeli nie będzie tej szczepionki mRNA, mimo że ci ludzie, o których pani wspomina, powinny być zaszczepieni szczepionką mRNA, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Być może, jeżeli będzie szczepionka AstraZeneca, bo zaszczepimy już nauczycieli, to bardzo szybko powinno potrwać, to być może należy dać tym ludziom tego typu szczepionkę, mimo że nie jest doskonała. Także tutaj ta decyzja mogłaby być podjęta bardzo szybko i te osoby powinny być zaszczepione w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ale jeżeli będzie coś, co jest oparte o mRNA, czy też nowe szczepionki, to oczywiście będziemy rozważali szczepienie tych ludzi. Ja myślę, że to jest horyzont właśnie miesiąca.
Marek pyta, czy podpisze pan dokument mówiący o tym, że w pana pracy nie dochodzi do konfliktu interesów?
Oczywiście.
Podpisze pan?
Oczywiście.
Bo media donosiły, że w przeszłości brał pan udział w badaniach klinicznych nad terapiami przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C i HIV, sponsorowanych przez firmę Janssen, która też będzie produkować szczepionki, i które będą kupione w Polsce, dla Polski. Nie, i ma to być 17 milionów sztuk tutaj ma dotrzeć do Polski.
Nie, szczepionka jest kupowana centralnie przez Unię Europejską.
Ale do nas ma dotrzeć prawie 17 milionów sztuk.
No tak, ale to w związku z tym, gdzie tu jest konflikt interesów. Wie pani, no, istotą działania naukowców i nowych terapii jest prowadzenie badań klinicznych.
Badania i pan brał udział w takich badaniach, rozumiem, tak?
Od 30 lat.
A firma wypłacała panu wynagrodzenie?
Zawsze z reguły, jeżeli się robi badania kliniczne, to w takiej czy w innej formie jest to praca i za to się pobiera wynagrodzenie. To jest oczywiste. To nie
ale
tylko...
powiedział pan, że podpisze pan deklarację, tak?
Tak. A deklaracji.
kiedy?
Jeżeli będzie taka potrzeba, no nie ma problemu. Wie pani, konflikt interesów polega na tym, że człowiek popiera kogoś co do przed kimś, prawda? W tym momencie, kiedy jest szczepionka kupiona, zarejestrowana, zbadana, to ja nie widzę tutaj żadnego konfliktu interesu, bo w tym momencie żaden lekarz by nie przypisał żadnego preparatu. Żaden. My przypisujemy na co dzień. Koledzy, którzy pracują w przychodniach, piszą dziesiątki czy setki recept codziennie. Piszą, bo taka jest ich praca.
Tak ja rozumiem. Samo, pana zdaniem nie ma tutaj konfliktu interesu i nie ma o co kopii kruszyć. Jest kolejne pytanie od Marcina Dobskiego. To jest dziennikarz portalu Wprost, który pyta, z jakich powodów zmienił pan pogląd na leczenie amantadyną? I tutaj dołączył tenże dziennikarz fragment dokumentu z 2009 roku. Jest przez pana podpisany między innymi. I tam się zaleca właśnie pacjentom o ciężkim lub postępującym przebiegu choroby należy zważyć podawanie dodatkowych jednego z dwóch inhibitorów amantadyny. Słucham?
Jakby pani była łaskawa przeczytać, jakiej choroby?
No, tu jest taki cytat, że pacjentom o ciężkim lub postępującym przebiegu należy rozważyć podawanie ponadto dodatkowej jednego z dwóch inhibitorów.
To jest zły cytat. Tam powinno być słowo grypy. Grypy. Grypy typu A. Oczywiście w 2009 roku było takie zalecenie, kiedy już nie było leczenia, kiedy inne preparaty dopiero wchodziły w tym momencie do leczenia grypy. Jako ostateczność można było zalecić amantadynę, ale to jest do leczenia grypy. Koronawirus jest innym wirusem, inaczej się zachowującym, nie ma takich zaleceń.
Ale dlaczego amantadyna nie nadaje się do leczenia koronawirusa? No, trwają na razie, jak rozumiem, będą badania kliniczne.
Nie trwają. Są na razie w trakcie.
No, czytam, że na przełomie lutego i marca pierwsi pacjenci zostaną poddani badaniom z wykorzystaniem amantadyny.
Jak słusznie pani zauważyła, czas przyszły, to staną, a nie trwają. Więc jeżeli będziemy mieli wyniki badań, tak jak pani wie, to w tym momencie jest rzeczą oczywistą. Ja już wspomniałem, że zajmuję się badaniami klinicznymi od 30 lat. Badania kliniczne są w tej chwili bardzo dokładnie opisane, skodyfikowane, policzone. To jest matematyka, to jest statystyka. Jeżeli uda się udowodnić, że jakiś lek działa, będziemy niesłychanie z tego powodu szczęśliwi.
Magda pyta, co ze szczepieniami dla 17-latków? Darmowe są od 18 roku życia, a do 16 roku życia nie szczepimy. No to jest luka. Co z 17-latkami? Takiego mam w domu, pisze słuchaczka.
Muszą dojrzeć i skończyć 18 lat.
Ale dlaczego jest taka luka, że 17-latkowie zupełnie zostali pominięci? Dlatego, że za chwilę będą mieli lat 18, rozumiem, tak?
Nie, bo zanim my dojdziemy do szczepień 17-18-latków, to będzie późna zima.
Dobrze, jest 8.24. Czy jeszcze mogę zadać panu dwa pytania? Bo wiem, że muszę skończyć 8.25. Takie było zalecenie, że pan ma za chwilę naradę. Ale czy mogę jeszcze zadać chociaż dwa pytania od słuchaczy?
Bardzo proszę.
Dane publiczne pytają. Wicepremier Gowin poinformował jakiś czas temu, że w sprawie otwarcia stoków narciarskich kontaktował się z nim sam prezydent Duda. A czy prezydent miał do pana profesora jakieś szczególne prośby? Do pana profesora?
Nie.
Krótko i na temat. Według pana profesora zamykanie części branż ma na celu ochronę ludzi starszych. Czemu zatem nie zamknąć w domu tylko grupy 60+, dostarczać niezbędne produkty, mogłoby wojsko, państwo mogłoby wypłacać dodatek domowy za utracone pensje? Czy dlatego, że grupa 60+ to wyborcy PiS?
Nie sądzę, żeby wszyscy byli wyborcami PiS-u, ale oczywiście gdyby im dobrze wytłumaczyć, że to jest dla ich dobra, być może by zagłosowali w tym momencie na PiS. No proszę się zamknąć. Generalnie biorąc zresztą takie zalecenia istnieją, że osoby starsze powinny być bardzo chronione i stąd był ten pomysł, żeby sklepy były otwarte tylko w pewnych godzinach dla seniorów.
No ale ten pomysł, z tego akurat pomysłu się wycofaliście, chyba nie zdał egzaminu.
Lecz już teraz nie ma takiej potrzeby, jak się okazuje, ponieważ część osób z tej grupy zaczęła być szczepiona. Takim samym pomysłem, bardzo w końcu też źle przyjmowanym. Pani, to nie tylko młodzi ludzie chcą sobie polatać po krupówkach, ale starsi też mają swoje potrzeby.
No wszyscy są po prostu zmęczeni no już tym stanem rzeczy, rzecz jasna.
Oczywiste,
psychika siada.
Ale z oczywiste to jest zrozumiałe. I wracając do starszych ludzi, takim samym pomysłem było zamknięcie ludzi w tak zwanych DPS-ach, czyli domach pomocy społecznej, i izolach. Proszę zwrócić uwagę, co się działo przez rok. Bardzo ograniczony kontakt tych ludzi z swoimi rodzinami, dziećmi. To są często ludzie starsi, wymagający opieki. Tam oglądanie się przez szybkę czy w jakikolwiek inny sposób, no to jest na granicy traktowania mało humanitarnego. Więc oczywiście pewne elementy były, zwłaszcza że ludzie, którzy są w DPS-ach, są narażeni. No dlatego też te osoby zostały zaszczepione jako pierwsze i w tej chwili zaczynamy zdejmować tego typu obostrzenia. To nie tylko, bo jak pani jeszcze zwrócił uwagę, przypomni sobie, to również personel znajdujący się, pracujący w tych tak zwanych DPS-ach był poddany zabiegom, które nakazywały im pracę tylko w jednym miejscu, unikanie, testowaniu, sprawdzaniu. To są bardzo duże utrudnienia w życiu codziennym. No, proszę sobie pamiętać, co, ale tak, żeby zamknąć na rok czy na półtora roku wszystkich powyżej 65 roku życia w domu. No.
Czyli kończymy, rozumiem, tak? Jest 8:27, kończymy, tak?
Tak jest, już jeżeli można, to dobrze. Byśmy zakończyli, bo za chwileczkę zamkniemy wszystkich.
Dobrze,
w domu.
Jest niedosyt, no ale no cóż zrobić generalnie, no takie są realia, musimy się do nich w pewien sposób... Słucham?
Maseczki, dystans 2 metry. To jest najważniejsze, a nie zamykanie staruszków.
I dezynfekcja.
Dezynfekcja, tak jest. A nie tam zamykanie staruszków w mieszkaniu na rok, bo to jest niehumanitarne, co mówię jako staruszek.
Dobrze pan wygląda, dobrze się pan trzyma. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z pandemią, był z nami. Dziękuję bardzo i życzę nieustająco zdrowia oczywiście.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia i do następnego. Dobrego dnia życzę. Kłaniam się.
Bardzo dziękuję nawzajem. Dziękuję.